Modlitwa osobista, czyli namiot spotkania. To się w ruchu tak nazywa i o tym będziemy mówić. To jest najważniejsze. Bez tej modlitwy osobistej nie pójdzie wam. Nie pójdzie, bo to jest wymagające i to trzeba tej modlitwy, tego kontaktu osobistego spotkania z Panem Jezusem. Uczy nas dzisiaj takiej modlitwy. Nie można jednak nigdy zapomnieć, że istotą modlitwy i właściwym źródłem jest zawsze to sam na sam z Bogiem. Sam na sam z Bogiem. Modlitwa osobista. Trzeba sobie znaleźć ten czas sam na sam z Bogiem. To może nie. I takie słowo. Kto nie potrafi modlić się będąc sam na sam z Bogiem, kto nie potrafi rozmawiać z Nim jak przyjaciel z przyjacielem, ten naprawdę nie rozumie jeszcze istoty modlitwy. Więc to jest takie ważne, rozmowa sam na sam z Bogiem. I tylko o tej modlitwie będziemy mówić teraz, dziś i jutro. Bo to jest nasza szansa najważniejsza. Bez tej szansy wszystkie inne upadną. Jak nie będzie tej szansy, którą jest modlitwa osobista, sam na sam z Bogiem. I tej modlitwy musimy się nauczyć i z każdej oazie odnawiać te takie stanowcze postanowienie, nie minie dzień bez modlitwy osobistej. Ja muszę znaleźć czas. I teraz, nie wzięłam tej książki, może na pamięć będę wiedziała. Spójrzmy to, mówiliśmy dzisiaj, że można czytać Pismo Święte pod kątem jakimś. Spójrzmy się na modlitwę Pana Jezusa. Nie mam tych tekstów teraz tutaj, ale może przypomnę sobie. Bardzo dużo jest, często się mówi o modlitwie. Pan Jezus modlił się w synagodze, to było w każdym większym jakiejś miejscowości była ta synagoga. Modlił się w świątyni, to jedyny na świecie, wielka świątynia w Jerozolimie. Co roku tam przybywał i modlił się, czasem częściej niż raz w roku. Później więc modlił się przy różnych okolicznościach, długa modlitwa w czasie Wieczerzy Pańskiej na końcu. Ale dziwna rzecz, Ewangelia najczęściej wspomina o modlitwie, którą modlił się na górze albo w miejscu pustynnym. I teraz kiedy Pan Jezus modlił się tak sam na sam z Ojcem? I modlił się to nie trwało krótko, tylko godzinami trwało. Na przykład jest taki fragment, zdanie właściwie z Ewangelii. Rano, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. To słowa Ewangelii. I możemy sobie wyobrazić, tylko cisza, śpi, bo jak szedł z Galilei do z północy, prawda, z Galilei do południa, do Judei, miał sto kilkadziesiąt kilometrów. Więc w drodze na pewno gdzieś nocował. Nocowali pewnie w jednej izbie, u kogoś, jakichś znajomych, sąsiadów i tak dalej. Więc Pan Jezus śpi z tymi uczniami i wszyscy śpią. On cicho wstaje, zwija swoją matę, bo tak spali na macie. Zamyka drzwi, otwiera drzwi, cichutko zamyka i idzie na miejsce, gdzie mu nikt nie będzie przeszkadzać. I zatapia się w modlitwie. I to trwa godzinami. Później jest taka scena z Ewangelii też. Jest po rozmnożeniu chleba, odprawił tłumy i gdy je odprawił, udał się sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przebywał. I znowu wszyscy poszli, nie ma nikogo, poszli spać. I oni poszli szukać Pana Jezusa po drugiej stronie jeziora wtedy, ale normalnie ludzie śpią, a on sam jeden na górze modli się. I znowu to były godziny, a nie jakaś chwila. Później, kiedy miał wybrać, których uczniów wybierze na apostołów, to jest powiedziane, całą noc spędził na modlitwie do Boga. I więc cała noc, wczesny wieczór, wczesny ranek, późny wieczór, cała noc. A Pan Jezus był człowiekiem normalnym, który ulega zmęczeniu. I mimo to znalazł ten czas, bo w ciągu dnia był tak zajęty, tyle kilometrów, przy które przemierzał piechotą, ciągle w drodze. Później rozmów, nauk, pouczeń, tłumów, uczniów osobno, apostołów osobno, tyle wizyt u rozmaitych rodzin, które go zapraszały. No, tyle cudów, które czynił wobec chorych potrzebujących jego pomocy. Im tyl Pan Jezus ma czas na modlitwę. 8 razy tylko świętego Łukasza jest powiedziane, że wychodził na górę albo na miejsce pustynne, aby się modlić. Więc ta modlitwa była możliwe, że codzienna. Albo bardzo częsta, bo tak często Ewangelia o tym wspomina. Ale jeszcze była sprawa, że nawet by nas to dziwiło. Jest taka scena, liczne tłumy zbierały się, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie swoich niedomagań. Więc wyobraźmy to sobie, te tłumy, które czekają, bo chcą, żeby Pan Jezus jak najwięcej ich nauczył o Królestwie Bożym, o Ojcu. No, oni chcą wiedzieć, jak to mają żyć według Chrystusa, jaki jest Bóg i tak dalej. No i, a tymczasem Pan Jezus odchodzi, a On tymczasem odchodził na miejsce pustynne i modlił się. Zostawiał tych chorych, którzy czekają na uzdrowienie, zostawiał tych, którzy czekali na Jego słowa. On do nich wrócił, na pewno wrócił, ale odszedł najpierw się modlił. Dla nas wielka nauka. Trzeba czasem przerwać pracę, przerwać rozmowę, przerwać nawet dobre uczynki i te ewangelizacje, żeby się napełnić Bogiem, żeby się modlić. Odejść od ludzi, żeby wrócić do ludzi pełnym Boga. I to jest bardzo ważne. Jeśli tego nie będzie, tak jak ja wam powiedziałam o tym seminarzyście, który chciał wystąpić, no bo nie modlił się, zaniedbał modlitwę, no i później wszystko nie ma sensu. Po co mam się modlić, po co Panu Bogu się poświęcać, kiedy można sobie inaczej życie urządzić. Więc wtedy rozmaite sprawy stają się zupełnie niezrozumiałe. Dlaczego mamy to robić? Więc bardzo ważna jest ta modlitwa. Ta właśnie osobista, to sam na sam z Bogiem. I jest, może tam powiem ten przykład Ojca Świętego. Tak się złożyło, że zaraz w 79 roku myśmy pojechali. Oaza rodzin była też, 17 par było i oprócz tego były młodzież była, razem 120 osób. My jechaliśmy, bo zaprosił nas Ojciec Święty, żeby oazy przyjechały do Rzymu. I pojechaliśmy tam i tam nas zapraszało, taki ruch nas zapraszał i ponieważ wiedzieli, że to jest ruch, który bardzo Ojciec Święty sobie cenił, ciągle do nas przyjeżdżał, taka była bliska komitywa z nami, na każdy dzień wspólnoty przyjeżdżał na oazy. Więc częste były kontakty. No i tam pojechaliśmy i tam ten ruch bardzo nas przyjmował z wielką pompą, orkiestra, chorągwie polsko-czerwone, Boże coś Polskie się śpiewa, i Mazurek Dąbrowskiego i no nie wiem, wszystkie tego. No i taki piknik, to jest taki obiad na dworze, tam każdy dostawał. No i sprowadzili telewizję. Ale przedtem ja spotkałam jednego księdza, profesora Kulu, i on mówił, był wielkim przyjacielem księdza kardynała Wojtyły, jeździli razem na narty. I kiedy on, ten ksiądz przyjechał do Rzymu, to był zaproszony na kolację do Ojca Świętego. I Ojciec Święty, on tam różne rzeczy pozmieniał. Dawniej papieże jedli sami, kolacja tylko sam. A teraz zapraszał sobie ludzi, kto chciał, na tę kolację. No i zaprosił tego księdza na kolację. A w czasie kolacji on oglądał zwykle telewizję, bo tam jest czwarty program, to jest program kościelny. I wszystkie jakieś uroczystości kościelne, wszystkie jakieś ciekawe zdarzenia kościelne, to tej telewizji numer 4. Ale bardzo często Ojciec Święty oglądał i widział siebie. I na ogólnych, i na to, i na tej czwartym programie. I patrzył się i tak mówił, no co ten papież wyrabia? Co on ma za pomysły? I takie odchodziły komunikaty, a Włosi się bardzo gorszyli, że on tak się o papieżu tak wyraża bez szacunku. Więc śmieli się, znaczy oni się nie śmieli, a Ojciec Święty się śmiał. No i to usłyszałam i gdzieś zakodowałam sobie w głowie. Później, jak Ojciec Święty tu przyjechał, ksiądz Blachnicki chciał się koniecznie z nim spotkać, umówić to spotkanie, te główne z OAS. No i pojechał do Częstochowy, myślał, że tam go spotka, ale nie spotkał, bo było tyle delegacji, tyle biskupów przyjeżdżało, że w ogóle nie było czasu, nie było możliwości się dostać do Ojca Świętego, a do spania to Ojciec Święty miał tylko 3 godziny, bo już zaczynał rano. Ale mimo to wieczorem poszedł jeszcze do Matki Boskiej i bardzo długo się modlił. Ja sobie też to gdzieś zakodowałam. No i teraz jestem w Rzymie, jesteśmy w tym ruchu i serwują nam jakiś obiad, niby to jest taki piknik, to się nazywa, taki makaron, ten włoski makaron, ale twardy jak nie wiem co. No więc gdzieś tam jem ten makaron i raptem telewizja. W kościele nas fotografowali, nasze śpiewy i tak dalej, a później teraz chcieli przeprowadzić wywiad. Więc ktoś tam znał język włoski i z nim była rozmowa, a później, ponieważ ja znałam francuski, więc do mnie. I ja jem ten makaron i raptem widzę tu kamera, a tu mikrofon już. Więc prędko rzuca ten makaron i nagłe pytanie. Co siostra może powiedzieć o papieżu? Pierwsza moja myśl. On się będzie na mnie patrzył dzisiaj wieczorem w telewizji. I on będzie słyszał, co o nim mówię. Więc widziałam siebie i to ja sobie jęknęłam tam dosyć wymownie. No i raptem przyszło mi na myśl, no ta kolacja z tym oglądaniem papieża i tak dalej. Później, a nie wiem dlaczego to przyszło, bo najpierw mnie to przyszła myśl, bo że będzie mnie widział. A później przyszła ta myśl, że w Częstochowie ksiądz Blachnicki jego nie spotkał, bo on 3 godziny miał tylko snu, a poszedł się jeszcze modlić. Mój przede wszystkim jest to człowiek modlitwy. No i powiedziałam tą historyjkę i oni podziękowali, poszli sobie. Ale później zaczęły mi nurtować myśli, czy ja powiedziałam dobrze, czy rzeczywiście on jest człowiekiem modlitwy przede wszystkim. Powiedziałam przede wszystkim, to jest człowiek modlitwy. I tak się zastanawiałam. I później przyjechałam do Polski, zaczęłam czytać te książki o papieżu. Do księdza Malińskiego jest kilka. Między innymi jest Droga do Watykanu, a później jest też to samo jest w tej drugiej książce, Powołanie mi z Dalekiego Wschodu, coś tam rodzaju. I tam znalazłam w obydwu książkach taki fragment napisany przez księdza Malińskiego. Opisuje te czasy, kiedy Ojciec Święty wyjeżdżał w ciągle za granicę, do rozmaitych krajów, jako delegat, czy jako zastępca, czy posłannik Ojca Świętego. No i przez to jego poznali, wiedzieli na kogo głosować, na jak było konklawe. No i tak pisze o tych dniach, gdzie on był za granicą i tam wszystko zwiedzał, rozmawiał. I pisze tak, w tych morderczych dniach, znaczy bardzo męczących, w tych morderczych dniach pełnych tłumów i rozmów bardzo ważnych, bo niepowtarzalnych, tylko raz się widzą z Ojcem Świętym przeważnie, zawsze zachowuje swój rytm modlitwy. Rytm modlitwy, to znaczy od czasu do czasu odchodzi od wszystkiego, czyli przerywa pracę, tak jak Pan Jezus przerwał pracę, on też przerywa i udaje się tak na modlitwę i później wraca. Więc zawsze jest, powtarzam to jeszcze raz, w tych dniach pełnych tłumów i indywidualnych rozmów, zawsze zachowuje swój rytm modlitwy. Wie bowiem dobrze, że tylko w ten sposób może się uchronić od zaśpieszenia, które nie tylko fatalne jest dla niego samego, ale dla wszystkich, którzy się z nim stykają. Dla nas wszystkich to jest bardzo dobra nauka. Sobie zapisałam i nauczyłam się, jak widzicie, na pamięć. To jest bardzo dobra nauka. Zaśpieszenie wszystkim nam grozi. Bo jest ciągle te tempo, zmiany, jakieś rozmaite awarie w komunikacji i tak dalej. I my się ciągle śpieszymy. I jest takie zaśpieszenie. A zaśpieszenie wtedy następuje, kiedy się kilka rzeczy zetnie naraz. Powiedzmy taka, została tylko żona w domu, mąż poszedł, a tutaj telefon dzwoni, domofon dzwoni, dziecko krzyczy, mleko kipi, prawda, jeszcze ktoś, nie wiem.
Sprawki się
tak, więc wszystko naraz. I wtedy człowiek traci głowę i robi się bardzo niecierpliwy. I dla innych, i on sam traci panowanie nad sobą i czasem można takiemu dziecku małemu taką krzywdę zrobić. Bo dziecko przyjdzie z jakimś głupstwem do matki, która jest zdenerwowana i zaraz wybuchnie na to dziecko. I dziecko czuje się pokrzywdzone i nie wie, dlaczego ta mama krzyczy. On nic tego złego nie zrobił, a mama przeszczy. No bo była zaśpieszona. Więc i tak samo on wie, że ten ktoś, co raz jeden jego widzi, to on musi odejść od niego z miłym uczuciem, a nie z przykrym uczuciem, prawda? Więc on też jest człowiekiem. Więc co go chroni od zaśpieszenia? Rytm modlitwy. Jak człowiek się namodli, jak zwłaszcza rano się dobrze namodli, to później jest zupełnie inny. Jest spokojniejszy, bardziej zrównoważony, opanowany i to prawda, Ojciec Święty to praktykuje i tak rzeczywiście tak robi. Mówi, teraz ja muszę odejść, odchodzę. Nawet jak ważna, taka ważna rzecz, że coś, on odchodzi, żeby się modlić. Więc to jest ważne trzymanie rytmu modlitwy. I teraz nim jeszcze przejdę do drugiego punktu, no może teraz powiem, że modlitwa ta osobista, to sam na sam z Bogiem, jest określone w naszych tych szansach bardzo, bardzo ciekawie i bardzo, bardzo oświecająco. Jest powiedziane regularne czytanie Pisma Świętego, coroczne rekolekcje, codzienna modlitwa rodzinna, modlitwa małżonków, o której będziemy jeszcze mówić, później coroczne rekolekcje i powiedziane jest tak, codziennie poświęco dłuższą chwilę czasu na osobiste spotkanie i rozmowę z Panem. Nie na mówienie litanii, nie nawet na różaniec, który Matka Boska bardzo prosi, nie jakieś inne modlitwy, tylko na spotkanie i rozmowę z Panem. I to jest ta modlitwa. Codziennie poświęcić czas na tą modlitwę. Ile? No najmniej jakieś 10 do 15 minut. Najmniej. Ale zwykle ci, co zakosztują modlitwie, to znajdą czas. Znajdą czas na modlitwę. I tutaj nie tłumaczmy się tym, że nie mamy czasu. Tu ksiądz Blachnicki pisze o tym czasie. Nie to jeszcze, a tutaj. Gdyby Chrystus dzisiaj przyszedł na ziemię, może nawet ludzie by go nie ukrzyżowali. Ale pewnie najczęściej spotkałby się ze słowami: Panie, nie mam czasu. Gdyby chciał głosić swoją naukę, wszyscy by mówili: może innym razem, dzisiaj nie mam czasu. Z pewnością Chrystus uczyniłby ludziom współczesnym ten sam wyrzut, który zrobił Marcie. Troszczysz się o wiele rzeczy, zabiegając o mnóstwo spraw, a przecież jednej rzeczy potrzeba. Maria klęczała u stóp Chrystusa i wsłuchiwała się w Jego słowa. Prawda? Więc tego potrzeba. Na to trzeba znaleźć czas. Dlaczego my go nie znajdujemy? Bo najpierw to, co już mówiłam, panowie by mogli wiele mieć, gdyby panowie chcieli chcieć. Jak panowie będą chcieć, to zawsze znajdą czas na modlitwę. A poza tym jest takie prawo, psychologiczne nawet, że jak czas stracony na modlitwę, w cudzysłowie, nie jest czasem straconym dla pracy. Nie. To znaczy, że mimo że się modlę, pracy, ja nie z pracy ujmuję ten czas. Więc jak to wygląda? Może najlepiej na przykładzie podać. To było w jednym piśmie katolickim. Ksiądz, młody ksiądz, naukowiec, spędzał swój dzień w ten sposób, że do godziny 8 miał odprawioną mszę świętą, odmówiony brewiarz, zjedzone śniadanie i brał się do pracy naukowej. Między 8 a 12, 4 godziny, nikt mu nie miał prawa przeszkadzać, on był zajęty pracą naukową, telefon włączony. A po południu oddawał się pracy duszpasterskiej. Miał jakieś pouczenia, jakieś rozmowy, spowiadał, czy nie wiem co. W każdym razie rozmaite sprawy duszpasterskie. I po kilku, miał takie przekonanie, gdzieś wszedł w jakiś ruch modlitewny, bardzo się rozmodlił i miał to światło Ducha Świętego, że Bóg chce od niego więcej modlitwy. Przynajmniej 2 godziny dziennie modlitwy osobistej. To jest bardzo dużo. Tak się modlą, oprócz innych modlitw, modlitwy osobistej 2 godziny mają zakony kontemplacyjne. A oprócz tego inne. Ale osobistej 2 godziny to jest dużo, bo to jest modlitwa trudna. No i ten ksiądz oddaje Bogu najlepszy czas, który miał na pracę naukową. Modli się codziennie od 8 do 10, a dopiero praca naukowa od 10 do 12. I po kilku miesiącach stwierdza, odkąd się modlę codziennie od 8 do 10, między 10 a 12 więcej teraz pracy wykonuję, niżeli dawniej między 8 a 12. Czy to jest cud jakiś? Nie. To jest na pewno pomoc Boża, bo Pan Bóg tego od niego chciał, no i jemu pomaga, ale to jest psychologicznie wytłumaczone. Człowiek, który jest całkowicie skoncentrowany na Bogu, bo tak trzeba być, modlitwa to jest czasem skoncentrowanym na Bogu, nie na mnie, tylko na Bogu, który tu jest. Więc czas skoncentrowany na Bogu później staje się taki człowiek po takiej modlitwie, jest skoncentrowany na pracy, która go czeka. Czy pracy umysłowej, czy pracy fizycznej, wszystko jedno. O wiele prędzej tą pracę wykonuje, bo jest skoncentrowany, zmobilizowany, zorganizowany i wszystko to odchodzi, jedno po drugim odchodzi. Na własnej skórze to się przekonałam nieraz, no i inni też tak mówią. O wiele prędzej się pracuje i dlatego najlepiej, będziemy jeszcze jutro o tym mówić, rano taki sobie czas znaleźć i chociaż kwadrans poświęcić, być skoncentrowanym na Bogu, chociaż ten kwadrans. I teraz powiedziałam, że modlitwa osobista to jest spotkanie i rozmowa z Panem. Najpierw trzeba Go spotkać. I Pan Jezus powiedział kiedyś, jak mówiąc o modlitwie, a ty, jeśli chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca, który jest w ukryciu. Co to znaczy? Co Pan Jezus ma na myśli o tej izdebce? To jest nasza głębia. To, co w nas jest najgłębszego. Mistycy nie wiedzą, jak to nazwać. Jedni nazywają to głębia duszy, inni szczyt duszy, centrum duszy, dno duszy. To nie można powiedzieć, że to jest miejsce, bo to jest niematerialne. To coś, co w nas jest najgłębszego, to tam przebywa Bóg. Przebywa w nas Bóg, jeśli jesteśmy w stanie łaski. I tam się rodzi ta pragnienie modlitwy i ta modlitwa. Więc najpierw trzeba, a ty jeśli chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, moją świadomością wchodzę do głębi, zamknij drzwi i módl się do Ojca, który jest w ukryciu. W ukryciu, w głębi mojej duszy jest. Jest w tabernakulum, jest w głębi mojej duszy, ale jeśli nie ma tabernakulum, to jest w głębi mojej duszy, ale muszę zamknąć drzwi, aby się do Niego modlić. Na czym polega to zamknięcie drzwi? Takich drzwi nie. Zamknięcie drzwi moich pragnień, moich wspomnień, moich trosk, kłopotów, planów, moich jakichś uczuć względem ludzi, czy niechętnych mnie, czy zanadto bardzo kochanych i tak dalej. Tym wszystkim mam zamknąć, jestem tylko dla Boga, a Bóg jest dla mnie. Zamknąć drzwi, nawet od tego, odejść od tego wszystkiego. Jeżeli się nie odejdzie, to się Jego nie spotka. Więc najpierw muszę zamknąć drzwi, tych wszystkich niepotrzebnych myśli, wyłączyć się wszystkiego. Mogę to zrobić, mam takie władze, Pan Bóg mi dał, że mogę świadomie o tym nie myśleć, tego nie wspominać, a skupić się na Bogu. No i spotkać Go. Gdzie Go spotykamy? Gdzie On jest? Jest wszędzie, ale to specjalnie nas nie pobudza do koncentracji, do tego skupienia. Ja tylko podam dwie dzisiaj, dwie formy, jest więcej form. Trzecia forma to teraz ciągle ta świeca się pali, żeby nam przypomnieć, że On jest tu, między nami, prawda? Bośmy się zebrali w Jego imię. Gdzie dwóch lub trzech zbierze się w imię moje, tam jestem pośród nich. Więc jest pośród nas, bo dlatego żeśmy się spotkali w Jego imię. A teraz jest, ale jeśli nie mam, nie ma, więc jest tabernakulum. I kiedy wchodzimy do tabernakulum, trzeba sobie uświadomić, On tu jest. Ten sam Pan Jezus, który chodził po Palestynie, On tu jest z ciałem uwielbionym, pod postacią chleba. Jest tutaj od dzisiaj, zamieszkał tutaj z nami. I to sobie uświadomić, ja jestem przed Panem, Panem Jezusem uwielbionym, Panem Jezusem zmartwychwstałym, który czekał na mnie, czekał, kiedy ja tu przyjdę. czekał na mnie. I on tu jest i on na mnie patrzy. I pamiętam taki ksiądz, który nam kiedyś to tłumaczył i mówił, że trzeba przed rozpoczęciem modlitwy uczynić 3 kroki. To już to właśnie modlitwo. Pierwszy krok, zamknąć drzwi. Czasem takim porządnym znakiem Krzyża Świętego, porządnym takim, nie odganianiem much, tylko takim porządnym. Panie Jezu, teraz zamykam wszystko, odchodzi ode mnie wszystko, Ty jesteś tu. Jesteś albo w tabernakulum, albo jesteś w głębi mojej duszy. Jesteś w Trójcy Świętej, jesteś. Więc to jest właśnie ważne, żeby to sobie uprzytomnić. I wtedy spotykam go, mam świadomość, że on tu jest. Pierwsze zamykam drzwi, drugie spotykam go, czy obecnego w tabernakulum, czy obecnego w mojej duszy. I teraz uświadamiam sobie, że on, który jest tu, przy mnie, we mnie, on na mnie patrzy z ogromną miłością. On się cieszy, że ja zacząłem tę modlitwę. On czekał na tę chwilę, gdzie ja się z nim spotkam na modlitwie. On czekał na mnie. Dlaczego? Bo mnie kocha. Jestem specjalnie ja. Ja, nie wszyscy, wszyscy też, ale ja osobiście jestem kochany przez tego Pana Jezusa, który na mnie tu patrzy i patrzy na mnie z ogromną miłością. No dobrze, ale ja jestem taki grzeszny, taki słaby, taki niewierny i tak dalej. Wszystko jedno, On Ciebie kocha. On Ciebie kocha, takim, jakim jesteś. I tu, jeśli się to zrozumie, to zupełnie życie się zmienia. Ja nie jestem sam, nigdzie nie jestem sam. On jest ze mną, jako mój przyjaciel, jako ktoś, co mnie kocha takim, jakim jestem. I przysłali mi kiedyś ten ksiądz Caffarel, ten, co założył Équipe Notre Dame i który założył szkołę modlitwy. Ojej, poszło już. On jeszcze miał kiedyś w Paryżu, jakieś kilka lat temu, miał takie 5 wieczorów o modlitwie. Jest ta książka nawet, może dostać. Chociaż tam jest niektóre strony przekręcane, bo inaczej na taśmie było. I ktoś z moich przyjaciół francuskich tam przysłał mi te taśmy, bo to było 5 wieczorów i nagrywali. Najpierw była jego konferencja o modlitwie, później były świadectwa osób, które naprawdę modlitwę wprowadziły w swoje życie, a później było jakieś pytania, odpowiedzi, śpiewy, w każdym razie 3 godziny były. No i przysłano mi te kasety z konferencją i świadectwami. No i kiedyś tak ja sobie puszczałam jedną kasetę po drugiej, i przy którejś kasecie drugiego, trzeciego dnia świadectwo daje jakaś osoba żeńska, bo głos żeński, raczej starczy głos i taki nieśmiały, zażenowany. I opowiada jakaś Francuzka, że pochodziła z rodziny bardzo taki daleki od Boga. Była ochrzczona, zdaje się, ale już więc na komunizm nie była. No i później skończyła szkołę aktorską, no i była aktorką filmową, zrobiła karierę we Francji, później zaproponowano jej Hollywood, wyjechała do Ameryki, znowu kariera w Hollywood, to nie byle kto zdobędzie taką karierę. No, wyszła za mąż, rozwiodła się, drugi raz wyszła za mąż, to nie wszystko te cywilne kontrakty. No i później jedno zdanie, które zupełnie jej życie przemienia. A później przyszła wojna, ta wojna druga światowa. Przyszła wojna, rozłąki, zgony. Zostałam sama na świecie. I wraca do Francji I taka czuję się samotna. Skończyła się ta kariera cała, prawda? I ona bardzo cierpi tą samotność. I zrodziło się w niej pragnienie Boga. Tak mi Bóg teraz potrzebny. No ale ja nie mam przystępu do tego Boga. Ja po takim życiu, taka grzesznica, taka całe życie daleko żyjąca od Boga, ja nie mam przystępu do Boga, bo Bóg mnie nie przyjmie. I taka żyła w takiej depresji i któregoś dnia jedzie sobie metrem i tam się tak cztery osoby siedzą naprzeciwko siebie, dwie naprzeciwko tych dwóch i znowu z tyłu dwie naprzeciwko dwóch. I tam ona siedzi, a tutaj z tyłu rozmawiają jakieś cztery osoby dość nieznające się, rozmawiają między sobą, coś tam mówią, a takie szczępy dochodzą i wreszcie raptem taki głos męski dosyć tak jasno mówi, ale przecież Pan Bóg ciebie kocha taką, jaką jesteś. I to było dla niej rozwiązanie wszystkiego. Ona zrozumiała, że takie słowa do niej Pan Bóg kieruje. Kocham cię, Pan Bóg kocha cię taką, jaką jesteś. Taką grzesznicą, po takim życiu. No i wysiadła w pierwszym przystanku, poszła do jakiegoś kościoła, zaczęła strasznie płakać. No i później spotkała się z jakimś księdzem, bardzo dobrym spowiednikiem. No i odbyła spowiedź całego życia. No zaczął ten ksiądz pouczać prawd wiary, bo ich w ogóle nie znała ich. No a później kończy, a teraz jestem szczęśliwą siostrą karmelitanką. Z Hollywood do Karmelu. Skok rzeczywiście niebywały. Ale tak modlitwa, bo ona zrozumiała, że Pan Bóg ją kocha takim jesteś, jakim jestem. Więc zdać sobie na początku modlitwy, co zrobić? Zamknąć drzwi, spotkać Go tu obecnego. Mam świadomość, że On jest tu. I potem głęboki akt wiary. Panie, wierzę, że Ty mnie kochasz i teraz na mnie patrzysz z ogromną miłością, mimo tego, jaki jestem.